zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Katarzynę Węgrzyn.
Dobry wieczór.
Autorka bloga Gdzie w Polsce na weekend, podróżniczka, autorka książki Gdzie w Polsce na weekend, ten sam tytuł dokładnie. Książka ukazała się 14 kwietnia i ma się dobrze. I myślę sobie, że jest to taka książka, która symbolizuje, czy właściwie jest takim dosłownym przykładem powiedzenia: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie, czytając i przeglądając, bo są znakomite zdjęcia, pani książkę.
Dokładnie takie było założenie, żeby właśnie pokazać to, co mamy blisko, a często tak naprawdę jest przez nas gdzieś tam pomijane i niedoceniane.
No tak, pandemia zmusiła nas do pozostania w domu, myślę o Polsce, czyli nie podróżowaliśmy podczas ostatnich wakacji za granicę, albo przynajmniej w jakimś znikomym procencie. Te wakacje nie wiem do końca, jak się zapowiadają, może będzie trochę więcej luzu, ale była to chyba znakomita okazja, żeby sobie pojeździć, odświeżyć albo wręcz poznać nasz kraj.
Tak, ja uważam, że to jest akurat jeden z takich nielicznych plusów tej całej sytuacji, że niejako zostaliśmy po prostu zmuszeni do tego, żeby poznawać nasze bliższe okolice i zwiedzać kraj właśnie z racji tego, że zagranica była mniej dostępna i okazało się, że wbrew pozorom często osoby, które wcześniej były sceptyczne do tego, żeby podróżować po naszym kraju, bo znały jakieś tam tylko nieliczne miejsca, zafascynowały się na tyle, że teraz z przyjemnością odkrywają sobie kolejne zakątki.
A proszę powiedzieć, czy ta pani fascynacja to jest jakaś wypadkowa ostatniego roku, ostatnich lat, czy też pandemia się jakoś przyczyniła do tego, że bardziej się pani przyjrzała temu, co mamy dookoła, czy jest to miłość już z dużym stażem?
Jest to właściwie taka kilkuletnia pasja. Wyniknęło to po prostu z takich życiowych spraw. Po prostu mając małe dzieci, już nie mogłam sobie pozwolić na takie częste czy długie podróże jak w latach młodzieńczych, więc po prostu szukałam sobie pewnego razu jakichś ciekawych miejsc, żeby sobie wyskoczyć na weekend z rodziną. I ku mojemu zaskoczeniu było mi ciężko coś takiego znaleźć, ale że jestem taką osobą, która drąży tematy, aż będę się czuła zaspokojona w jakiś sposób, to odkryłam tyle ciekawych miejsc, że po prostu spontanicznie utworzyłam sobie tego bloga, właściwie najpierw po prostu fanpage na Facebooku, który zaczął żyć własnym życiem, zaczął się rozwijać, po czasie stał się już właściwie moją pracą. No a okres pandemii akurat, jeśli chodzi o moje sprawy zawodowe, no to przyniósł rozkwit wręcz tego typu działalności, bo otrzymywałam setki zapytań, ofert odnośnie właśnie Polski, bo okazało się, że tak naprawdę nie znamy naszego kraju.
No tak, teraz jest też taki trend od wielu lat, zwłaszcza trend młodych ludzi, którzy mają taki kompulsywny wręcz pęd do tego, żeby podróżować po świecie i są to wyprawy bardzo dalekie, kraje egzotyczne. A gdyby ich popytać o najbliższe otoczenie, to oczywiście bez generalizowania ich wiedza jest taka sobie. Tak jakbyśmy faktycznie nie doceniali, czy trochę po macoszemu traktowali to, co mamy dookoła. No my akurat mieszkamy, pani również, w tak atrakcyjnym punkcie Polski, tutaj na Pomorzu, w Trójmieście. Mamy Bałtyk, który no dla mnie to jest, co roku z zachwytem patrzę i myślę sobie, ile lat jeszcze ja się będę zachwycać się tym samym. A jednak to działa.
No ja również jestem w miejscu, w którym na pewno zawsze będę. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła mieszkać w innej części Polski. Ale faktycznie, jeśli chodzi o młodych ludzi, ja sama też to przechodziłam, że jeździłam w dalekie kraje, zresztą dalej bardzo lubię tego typu podróże. Ale faktycznie te miejsca, które są u nas, nie są na tyle rozpromowane, bo to nie chodzi o to, że one są nieatrakcyjne, tylko po prostu jakby młodzieży nie jest dane poznać tego typu miejsc. Także uważam, że tutaj akurat jest ta dobra strona pandemii, że oni mogą się zafascynować na tyle tą naszą Polską i naprawdę planować sobie fajne rzeczy, które są takim idealnym momentem, żeby wyskoczyć sobie na krótko, bo wiadomo, że jeśli lecimy sobie w jakąś podróż na koniec świata do Azji czy do Ameryki Południowej, to nie będzie to wypad na 3-4 dni z grupą znajomych, bo to już jest skomplikowana logistyka, a dzięki właśnie takim inspiracjom, które są gdzieś blisko nas, bo nawet nie trzeba jechać na drugi koniec kraju, żeby się zaskoczyć, to daje też taką fajną formę relaksu, żeby wyskoczyć, zwłaszcza teraz, gdzie żyjemy w takim stresującym czasie i każdy marzy właśnie o tym, żeby gdzieś się od tego wszystkiego oderwać. To są takie kierunki, które idealnie się nadają na takie weekendowe właśnie resety.
Ja myślę, że część z nas ma takie postrzeganie świata, że cóż my możemy konkurować z Włochami czy z Francją. Już nie wspomnę o dalekich krajach jak choćby Ameryka Południowa, Peru, Meksyk czy inny kierunek Tajlandia. Rzeczywiście, no to jest zupełnie inna architektura, kultura, odmienność, która przyciąga, egzotyka, która też jest takim wabikiem. Natomiast no, mamy rzeczy, które mogą się też wydać nam egzotyczne, mieszkającym gdzieś w pobliżu. Czy przypomina sobie Pani swoje pierwsze zaskoczenie właśnie jakąś taką niesamowitością naszej kultury, naszego otoczenia z najbliższego miejsca?
Ja ogólnie staram się właśnie promować też nasz kraj w taki sposób, że tak naprawdę my mamy bardzo dużą egzotykę kulturową i religijną. Wbrew pozorom wystarczy sobie pojechać na przykład na Podlasie.
Zgadza się.
Na którym możemy na przykład znaleźć szlak tatarski, możemy poznać historię Tatarów, którzy są w Polsce od kilku wieków, którzy mają wspaniałą kuchnię. Są tam takie właśnie fajne miejsca na tym szlaku, gdzie możemy bliżej tą kulturę poznać. Możemy zwiedzać piękne cerkwie, zobaczyć jak te kultury przez wieki współgrały tam ze sobą. Jeśli chodzi o naszą kulturę tutaj bliżej Gdańska, no to możemy na przykład sobie zwiedzać kręgi, które zostały zbudowane przez Gotów 2000 lat temu i sobie grzebać w jakichś takich ciekawostkach. Możemy sobie pojechać w okolice Łeby i poznać tam kulturę Słowińców. Możemy wyjechać na Kaszuby. Także te kultury naprawdę się bardzo od siebie różnią i teraz jest taki lekki trend, że wracamy do tych ciekawostek i szukamy właśnie, mam wrażenie, bardziej powstają jakieś skanseny, muzea, może też dostępność tego, że w internecie możemy znaleźć te informacje, sprawia, że jakby dopiero zaczynamy zauważać różnice kulturowe i zastanawiamy się, kto w sumie żył wcześniej na tych ziemiach, bo nawet patrząc po naszej historii czy architekturze tak naprawdę, to w każdym zakątku kraju znajdziemy coś innego. Mamy na przykład na południu kraju, to jeszcze pamiątki z czasów zaborów, największe twierdze w Europie, największa twierdza w Europie znajduje się akurat Górska na Dolnym Śląsku. Mamy się czym pochwalić i tak naprawdę uważam, że śmiało możemy konkurować z zachodnimi krajami, jeśli chodzi o ilość atrakcji. Są to innego rodzaju atrakcje, ale mamy również zabytki związane z kulturą prehistoryczną. Mamy na przykład najstarszą w Europie kopalnię krzemienia sprzed kilku tysięcy lat. Na Kujawach mamy piramidy, które również zostały zbudowane kilka tysięcy lat temu. Co prawda one są nie inną w wysokość, tylko w długość, ale to są atrakcje, które właściwie są w plenerze i one nie są w żaden sposób promowane. Ciężko nawet o nich poczytać, bo są tam po prostu postawione z dwie tabliczki z jakimiś małymi ciekawostkami, ale są to rzeczy, które naprawdę jak się ogląda na żywo, to potrafią zaciekawić i budzą taki pozytywny szok w sumie u ludzi. Jak ja polecam takie miejsca, to oni się łapią za głowę, że jak to możliwe, że mamy coś takiego w Polsce, bo ja nigdy o tym nie słyszałem. Na mnie akurat takie bardzo duże wrażenie robią wszystkie trasy podziemne, które znajdziemy głównie na południu kraju, z racji tego, że ja jestem z Gdańska i raczej też wakacje. Jeśli w górach, to spędzałam tylko w Tatrach i nie wychylałam się poza inne kierunki. To na przykład dla mnie takie rzeczy jak kopalnia ropy naftowej, pierwsza na świecie, również znajdująca się w Polsce, czy kopalnie uranu, to było ogromne zaskoczenie.
To tak, wspomniała Pani o Słowińskim Parku Narodowym, a właściwie o kulturze słowińskiej. Ja muszę przyznać trochę ze wstydem, że w zeszłym roku po raz pierwszy odkryłam wioskę skansen, która po prostu powaliła mnie na kolana. No przepiękna rzecz, która symbolizuje i pokazuje właściwie czym była i jak mieszkali Słowińcy.
Tak, to chodzi pewnie o skansen w Klukach, który też, to jest też taka ciekawostka, bo wszyscy kierując się do tej Łeby, to jakby kierują się na wydmę, na plażę, czy do takich komercyjnych obiektów, które tam są, jakieś dinoparki i tak dalej, a często nie są świadomi tego, że właściwie kilkanaście minut autem dalej mogą znaleźć taki skansen, w którym jest ta cała kultura. Zobaczcie, jak ci ludzie żyli, to są piękne takie szachulcowe domy, które po prostu przenoszą nas w czasie, zwłaszcza, że tam wokół tych budynków jest jakby dalej, wszystko płynie starym torem, są takie uprawy, jakie działy się faktycznie tam pod koniec XIX wieku. Możemy zobaczyć autentyczne wnętrza, jak ci ludzie wtedy mieszkali. I niestety takie miejsca są często pomijane i to nawet nie celowo, tylko po prostu to jest z braku wiedzy, że takie coś istnieje i potem ktoś wraca z takich wakacji i ma tylko wspomnienia właśnie tłumu i tych obleganych atrakcji, które oczywiście są fajne, ale nie w takich warunkach, w jakich często w wakacje można tam trafić, a jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo miejsc, w których można te ślady tej kultury spotkać.
Tak, rzeczywiście jest to absolutna perełka. W momencie, kiedy odwiedzaliśmy to miejsce, nie było właściwie ludzi, więc atmosfera, magia i przeniesienie w czasie, o którym pani przed chwilą wspomniała, jak najbardziej było obecne i to dodatkowo potęguje te wrażenia. A jeszcze dla nas, gdańszczan czy mieszkańców Trójmiasta, to jest przecież na wyciągnięcie ręki. Także odkrywanie własnych tych najbliższych okolic również jest fascynujące. Jak pani jeździła po województwach, bo te wszystkie obiekty, o których pani pisze, one są rozłożone na 16 województw. Czym się pani kierowała? Czy to była jakaś też intuicja, pewnego rodzaju spontaniczność, czy to był żmudnie przygotowany plan?
Jeśli chodzi w sumie o książkę, to ja po prostu zebrałam swoje doświadczenia. To nie było tak, że ja jechałam w te miejsca specjalnie jakby pod to, żeby zrobić materiał. A jeśli chodzi o dobór tych miejsc, to starałam się, żeby on był bardzo uniwersalny. Co prawda, tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest tam bardzo dużo historycznych i militarnych ciekawostek. I ja tak naprawdę nie jestem żadnym znawcą militariów, ale sama w trakcie zwiedzania, jak już miałam na trasie na przykład jakąś twierdzę czy coś tego typu i tam pojechałam, to okazało się, że to jest na tyle ciekawe, że dla mnie jako osoby, która nie jest związana jakby z militariami i nie rozróżniam rodzajów broni, niekoniecznie tam orientowałam się w sposobach tej obrony, to zaciekawiło mnie to na tyle, bo sama forma i to, jak bardzo to spektakularne, plus jaką to ma historię, sprawiało, że jakby stało się to kolejnym moim zainteresowaniem i jestem przekonana, że wszyscy, którzy na przykład pojadą do takiej Srebrnej Góry, do tej największej twierdzy w Europie, to się tym zaciekawią. Więc są to miejsca, które są uniwersalne. Starałam się też dobrać takie miejsca, żeby można było pojechać tam z dziećmi, żeby można było pojechać z psem, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Ale jestem przekonana, że praktycznie każde z tych miejsc powinno trafić w gusta większości osób.
A proszę powiedzieć, jak my wyglądamy na tle innych krajów, jeżeli chodzi o turystykę wewnętrzną. Czy takie porównania, takie statystyki też pani robi?
Ja generalnie studiuję turystykę. Tak sobie poszłam już w pewnym wieku, tak? Właśnie hobbystycznie. Właśnie jestem na końcówce i z tego, co porównywałam sobie dane we wcześniejszych latach, to u nas to wyglądało niestety bardzo marnie. Generalnie były to z reguły, jeśli chodzi o takie podróże, to były głównie podróże właśnie rodzinne, ale w miejsca, w które już wielokrotnie były odwiedzane, a tak to jakieś takie sztampowe wycieczki klasowe, ewentualnie turystyka religijna. I niestety nie mam danych z okresu pandemii, ale wiem, że dużo miejsc jakby rozkwitło w taki sposób, że właśnie wcześniej nikt o nich nie słyszał. I też taka magia social mediów, że wystarczy, że ktoś, kto ma duże zasięgi na jakichś portalach społecznościowych, odwiedził jakieś miejsce, czy to jakieś muzeum, czy związane z naturą i po prostu nagle stawało się to dużą atrakcją turystyczną. Więc uważam, że nawet jeśli te liczby teraz nie są powalające, bo i tak w ramach obostrzeń oczywiście mniej osób odwiedza te obiekty, bo nie ma takich mocy przerobowych często, to finalnie jakby dla naszej turystyki to działa na plus, bo bardzo wzrosła świadomość po prostu tego, co mamy tutaj do zaoferowania.
Czy ta świadomość łączy się z przygotowaniem miejsc i tej całej infrastruktury turystycznej? Czy my już jesteśmy narodem, który potrafi sobie z tą turystyką poradzić? Wiemy, że Włosi, Hiszpanie, Grecy no wyssali to z mlekiem matki, tak, bo żyją z tego i wiedzą, na czym ten biznes polega. Jak w Polsce znaleźć atrakcyjne miejsce, a jednocześnie dobrze wypocząć, czyli ta cała organizacja wyjazdu z rodziną może się udać? Czy miejsca są przygotowane?
Tutaj akurat jest bardzo różnie. Generalnie uważam, że jest tak, że jeśli ktoś chce pojechać w jakieś konkretne miejsce, to jest w stanie, poświęcając trochę czasu, sobie zorganizować czas nawet na miejscu, które nie ma takiej dobrej infrastruktury, ale jest z tym coraz lepiej, z tym, że mamy na pewno jeszcze dużo do zrobienia. Mamy coraz więcej fajnych szlaków rowerowych. W ostatnich latach buduje się mnóstwo obiektów noclegowych i to już nie mówię o takich standardowych hotelach, tylko w ostatnich latach powyrastały nam takie noclegi, jak na przykład domki pływające po jeziorze, domki w koronach drzew, można nawet spać w pniu drzewa, który jest specjalnie przerobiony na obiekty noclegowe, także jeśli chodzi o różnorodność i jakość, to widzę bardzo duży rozwój w ostatnich latach, bo jak zaczynałam w sumie przygodę z tą turystyką w Polską, to takich rzeczy jeszcze nie było i to jest wynik pracy ostatnich lat, także jest coraz lepiej. Największe zastrzeżenia mam w sumie co do obiektów turystycznych, atrakcji, które jeszcze często żyją trochę w poprzedniej epoce i nie potrafią właśnie dobrze obsłużyć klienta, czy też promować tych swoich usług, mimo że są bardzo wartościowymi miejscami, to po prostu czasami sposób tego zwiedzania jest taki, że aż jest przykro.
Ale mówi pani o przewodnikach, o sposobie opowiadania, prowadzenia wycieczek, czy takiej podstawowej infrastrukturze, czyli przygotowaniu po prostu noclegów, hoteli, miejsc, agroturystyki?
Bardziej chodzi mi właściwie o sposób poprowadzania, bo są obiekty, które na przykład są pięknymi, spektakularnymi pałacami i niektóre z tych pałaców naprawdę są świetnie zorganizowane, oprowadzają nas przewodnicy z epoki, opowiadają ciekawie, potrafią dostosować się do grupy w zależności, czy są to osoby znające się na tych obiektach, czy są to na przykład rodziny z dziećmi, a są takie miejsca, w których niestety dostaje się przewodnik z nagraniem sprzed kilku, kilkunastu lat. W każdym miejscu stoi się 30 sekund, nie można nawet kogoś zapytać o to, co oglądamy. No i niestety to połowa wrażenia z takich miejsc po prostu znika. A z kolei potrafimy pojechać do jakiejś twierdzy, w której oprowadzają nas żołnierze z XVIII wieku, gdzie możemy sami strzelić z armaty, zobaczyć proch, powąchać, zwiedzić te wszystkie zakamarki. I to jest taka żywa forma zwiedzania, która przyciąga potem turystów. A niestety potem jedziemy w takie miejsce, które jest takie właśnie prowadzone bez pasji, jakby bardziej tak służbowo po prostu traktowane i to są takie rzeczy, które uważam, że trzeba u nas właśnie zmieniać, bo niektóre obiekty przez to, że są znane, jakby nie są nauczone tej walki o turystę i nie idzie to niestety w jakość.
Chodzi o takie interaktywne, tak? Spędzanie tego czasu i oprowadzanie po atrakcyjnych miejscach. Być może potrzebujemy jeszcze paru lat, żeby to też działało dobrze. Taką przeszkodą, o której mówią ludzie wybierający się za granicę, przeszkodą, że mniej podróżujemy po własnym kraju, jest pogoda. Czy to też kolejny mit do obalenia?
Powiem tak, wiadomo, że każdy woli spędzać wakacje w pięknej pogodzie. Myślę, że to akurat bardziej determinuje takie pobyty stricte wypoczynkowe, bo jeśli faktycznie przyjedziemy nad Bałtyk i będzie lało 2 tygodnie, to oczywiście zapełnimy jakoś ten czas, bo jest tutaj co robić, ale nie spędzimy tego czasu w główny sposób, jaki sobie założyliśmy. Ale ja podróżując praktycznie w zeszłym roku przez całe wakacje miałam różną pogodę i nie zdarzyło mi się chyba, żeby nie udało mi się zrealizować jakiegoś celu, dlatego że była ta pogoda. Oczywiście czasem było to mniej przyjemne, bo tutaj pokropiło, mogłoby być cieplej, ale no to nie są takie warunki, które sprawiają, że jakby podróż jest nieudana. Oczywiście jeśli chodzi na przykład o wejście w jakieś góry czy coś, no to wiadomo, że trzeba się dostosowywać do tych warunków, ale tak naprawdę uważam, że nie jest z tym tak źle, jak się powszechnie mówi.
Ile czasu spędza pani w podróży? Skoro jest to już pani praca, zajmuje się tym pani zawodowo, to chyba jest to ciągłe życie w podróży, tak sobie wyobrażam.
Tak, jest to już taki trochę walizkowy tryb życia. Tutaj akurat też pandemia dużo mi ułatwia, bo i mój mąż pracuje zdalnie i moje dzieci korzystają ze zdalnej edukacji, więc teraz myślę, że większość czasu spędzamy jednak poza domem niż w domu. I już się do tego przyzwyczailiśmy. Okres książki był dla mnie takim okresem, gdzie siedziałam w domu i musiałam ją pisać i już marzyłam o tym, żeby ją zakończyć. I pierwsze co, jak oddałam ją do wydawnictwa, to spakowałam walizki i pojechałam odpocząć.
I gdzie pani pojechała? Jest jakieś takie tajemnicze miejsce, gdzie Kasia Węgrzyn ładuje baterie?
Ja ogólnie ładuję baterie w górach albo na Roztoczu. Generalnie jestem zafascynowana wschodnią Polską, która jeszcze nie jest taka wyeksplorowana turystycznie. I jest tam bardzo dużo rzeczy do odkrywania i to jest też kierunek, który generalnie polecam każdemu i to od Podlasia po Podkarpacie, bo jest co robić i jest tam co oglądać, jeśli chodzi o naturę. A baterię ładowałam akurat wtedy pierwszy raz na pojeździe żubrodnickim, na które wcześniej nie miałam okazji pojechać i też uważam, że to jest takie miejsce, które właśnie będzie odkryte i w ciągu pewnie paru lat myślę, że będzie taką perełką regionu.
Czy starała się pani pokazać takie miejsca off the road? Ten przewodnik ma taki charakter, w którym dowiadujemy się o nieprzewodnikowych miejscach, tych popularnych, takich ikonicznych.
Tak, starałam się właśnie wynaleźć takie miejsca, które zwykle są pomijane na szlaku, bo jakbym opisywała takie atrakcje jak, nie wiem, Wawel, czy jakieś takie miejsca, w których każdy był, to myślę, że nie byłoby to właśnie nic odkrywczego, więc starałam się pokazać takie miejsca, które właśnie często są pomijane z racji tego, że na przykład są to jakieś obiekty przyrodnicze, typu na przykład kolorowe jeziorka, które są pokopalnianymi zbiornikami na Dolnym Śląsku i mają 4 różne kolory i robią niesamowite wrażenie na żywo, a z racji tego, że nie jest to jakiś obiekt taki komercyjny, to na przykład często wspomniany, bo właśnie nie ma go nigdzie w tych przewodnikach, w mediach, a każdy taką rzecz chętnie zobaczy. Starałam się też wrzucać, jeśli chodzi nawet o obiekty komercyjne, jakieś malutkie muzea, które na mnie zrobiły wielkie wrażenie, bo są właśnie prowadzone z pasją w taki sposób, że nieważne, czy ktoś się zna się na temacie, czy nie, to na pewno wyjdzie z niego zaciekawiony. Więc myślę, że każdego czymś ten przewodnik jest w stanie zaskoczyć.
Tak się zastanawiam, pani Kasiu, czy w pewnym momencie zabraknie już przestrzeni dla pani, bo wszystko pani zwiedzi, zobaczy.
No zdecydowanie nie ma takiej opcji, bo to jest śmieszne, ale moja lista tylko się wydłuża. W ostatnim czasie bardzo dużo służbowo bywam w Warszawie właśnie, którą sobie też staram, tylko jak mam tylko wolny czas, poznawać. I właściwie w trakcie kilku tych wizyt jeszcze nie wyszłam poza Pragę.
A właśnie zajrzałam na blog i ta Praga, powiem pani, fantastycznie jest przez panią opisana. Te zdjęcia, które pani zamieściła, również zachęcają do tego, żeby Pragę odwiedzić. To też jest mój pomysł, ponieważ dość dobrze, jakoś tak ostatnio poznaliśmy Warszawę z mężem, spędzając czas i eksplorując po kolei wszystkie dzielnice, żeby tak już rzeczywiście wiedzieć i poznać charakter. I ta Praga została nam na koniec.
No to perełka,
jest,
prawda?
A jest perełka, tak, tak.
Na tyle... Jest naprawdę perełka i dużo się tam dzieje i jest to w sumie jedna z takich nielicznych dzielnic w Warszawie, gdzie uchowało się jeszcze bardzo dużo architektury przedwojennej, więc możemy zobaczyć tą Warszawę taką, jaka ona kiedyś była. A że jest tam teraz mocno prowadzona rewitalizacja, to jakby jest to drugie życie dla tej dzielnicy. Jest tam mnóstwo też ciekawych obiektów muzealnych, na przykład Muzeum Neonów, to jest taka podróż sentymentalna dla wszystkich osób, które jeszcze pamiętają te neony, które przez kilkadziesiąt lat gdzieś tam można było oglądać w wielu miejscach. Jest Muzeum Polskiej Wódki, w którym byłam wczoraj i które naprawdę fajnie pokazuje całą historię i kulturę tego alkoholu u nas z zupełnie innej perspektywy niż w sumie na co dzień. Także naprawdę, jeśli chodzi o takie miejsca, ja też często polecam właśnie miasto, bo to jest tak, że mieszkamy w jakimś mieście i uciekamy z niego w te wolne dni, a tak naprawdę jest to ekstra okazja, żeby właśnie sobie pospacerować, pozwiedzać, bo często też nie wiemy o jakichś różnych rzeczach. Tak samo byłam kilka dni temu na spacerze w Gdańsku, wybrałam się na Bastiony i właśnie robiłam taki mały reportaż na mój kanał na Instagramie i też wywołałam bardzo duże zdziwienie wśród gdańszczan, którzy nie kojarzyli tego miejsca z jakąś taką dużą historią, w zasadzie nie wiedzieli, kto zbudował te bastiony, po co, co w nich jest, co z nich zostało, także też bardzo lubię takie spacery po miejscach, które wydają nam się nieciekawe, a kryją w sobie naprawdę, zwłaszcza w dużych miastach, bo jednak tutaj nie da się ukryć, że się działo, kawał historii.
No właśnie, kto chciałby sobie troszeczkę pogłębić wiedzę, na przykład o bastionach, to proszę zajrzeć na social media pani Kasi Węgrzyn. A kto wybiera się na weekend, albo może nie tylko na weekend, ma jakieś wolne dni w Polskę, to również blog Gdzie w Polsce na weekend i książka pod tym samym tytułem, która ukazała się całkiem niedawno. Pani Kasiu, dużo podróży pani życzę, bo to też dla nas korzyść będzie. Pojawią się kolejne opisy, kolejne ciekawe miejsca i zdjęcia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Kasia Węgrzyn, Iwona Dębska, ja również dziękuję Julii Chorodeckiej za zrealizowanie audycji i słyszymy się za tydzień o stałej porze.
Zakręceni wokół sztuki.